i posinieje ona cała od niezliczonych męczarni. Nazwano ją więc tak i zbudowano świątynię pod takim wezwaniem, ale przez lat przeszło 200, podanie wydawało się bezpodstawne i nikt nie sądził, że proroctwo się ziści. Po historii z sałowieckim obozem już nikt tego nie powie. W 1975 roku naoczni świadkowie stwierdzili, że świątynia została zrujnowana, a jeszcze w latach 60. była cała, ale zachowały się mury i gdzieniegdzie widać jeszcze freski. Pewnego razu wybuchła w Kemi epidemia duru i 60% zamkniętych tam ludzi wymarło. Ale dur przerzucił się też na Wielką Wyspę Sałowiecką. Tu w nieogrzanej teatralnej sali walały się jednocześnie setki chorych. Setki też powędrowały na cmentarz. Żeby się nie pomylić w rachunku, rejestratorzy pisali każdemu jego nazwisko na ramieniu. Rekonwalescenci zaś zmieniali się w ten sposób na wyroki, pisząc cudze nazwisko na własnej skórze, jeśli zmarły odsiadywał krótki wyrok. A w 1929 roku, kiedy spędzono tu wielotysięczne gromady basmaczy z Azji Środkowej, to jest mieszkańców Azji Środkowej nieuznających władzy sowieckiej, przybyła z nimi dziwna epidemia. Czarne strupy tworzyły się na ciele i człowiek musiał umierać. Zapewne to tak zwana sybirska jajazwa, choroba zbliżona do wąglika. Nie mogła to być dżuma ani ospa, ponieważ te dwie choroby całkowicie już były zlikwidowane w Republice Rad. Nazwano zaś tę chorobę azjatyckim tyfusem. Leczyć jej nie umiano. Walczono zaś z nią w ten sposób, że zamykano wszystkich na rygiel, nie wpuszczano więcej nikogo, wsuwano tylko miski z jedzeniem i czekano, aż ludzie wymrą po kolei. Jakże ciekawe byłoby z naukowego punktu widzenia, gdyby dało się ustalić, że archipelag w erze sałówek sam jeszcze nie był świadom swych przeznaczeń, że dziecię to jeszcze nie znało wtedy własnych skłonności i zbadać, jak później dopiero te skłonności dały o sobie znać. Niestety, wcale tak nie było. Chociaż brak było wzorów do naśladowania, chociaż nie było z kogo brać przykładu, choć dziedziczność też chyba nie wchodziła w grę, mimo to archipelag rychło sobie uświadomił swój przyszły charakter i zaraz zaczął go przejawiać. Jak wiele już tu na Sołówkach przeprowadzono doświadczeń, które przydać się miały dopiero w przyszłości. Istniał już termin wyciągnąć kogoś z robót ogólnych. Na ogół spało się na narach, ale ten i ów miał już oddzielną pryczę. Całe kompanie gnieździły się w nawach cerkiewnych, ale były też izby na 20 ludzi, a nawet na 4 czy 5. Już ktoś tam miał przywilej wybrania sobie kobiety z nowego transportu. Na 1000 mężczyzn było tylko 150-200 kobiet. Później dopiero ich przybyło. Trwała już walka o dobre funkcje. Stosowano już metodę pochlebstwa i zdrady. Już usuwano kontrę z biurowych stanowisk i znów musiano je tymi ludźmi obsadzać, bo kryminaliści tylko bałagan robili. Już powietrze w obozie gęstniało od złowieszczych plotek. Już najważniejszą zasadą postępowania było nie ufaj nikomu. W ten sposób zostało wymiecione precz i wytrawione mrozem piękno duchostwo Srebrnego wieku. Wolni także zaczęli gustować w stosuneczkach obozowych, nabierać do nich smaku. Rodziny wolnych miały prawo do bezpłatnej kucharki więźniarki. Zawsze mogły zażądać przysłania praczki, krawcowej, fryzjera, kogoś do rąbania drzewa. Eichmanns wybudował sobie willę w tym podbiegunowym kraju. Szeroki gest miał również Patiomkin, były wachmistrz dragonów, który został później członkiem partii, czekistą i wreszcie naczelnikiem Kempierpunktu. Otworzył w Kemi restaurację. Damska kapela składała się tam ze studentek konserwatorium. Kelnerki chodziły w jedwabnych sukienkach. Szefowie gułagu, przybywający służbowo z Moskwy, gdzie wszystko dostawało się jeszcze na kartki, mogli tu sobie na początku lat 30. wystawnie ucztować. Dania podawała im księżna Szachowskaja. Rachunki zaś wystawiano im symbolicznie po 30 kopiejek. Różnice pokrywano z funduszów obozu. Zresztą Sławiecki Kreml to wcale nie całe Sołówki. To jeszcze najlepsze miejsce na tych wyspach. Prawdziwe Sołówki to nawet nie pustelnie, gdzie po wywiezieniu socjalistów urządzono kolonie pracy, ale dalekie ośrodki trzebienia lasu. Właśnie o tych odległych, głuchych punktach najtrudniej dziś powiedzieć coś pewnego, bo ci, co tam pracowali, nigdy już stamtąd nie wrócili. Wiadomo, że już wtedy nie pozwalano w czasie jesiennej słoty suszyć odzieży, że zimą, gdy zalegał kopny śnieg, ludziom nie wydawano ani odzieży, ani obuwia, że dniówka robocza mierzona była normą. Dzień kończył się, gdy wykonano normę. Jeśli norma nie została wykonana, to nie wracano na noc pod dach. Wówczas też już inaugurowano nowe punkty obozowe w ten sposób, że posyłano kilkuset ludzi w nieznane, gdzie nic jeszcze nie było dla nich przygotowane. Ale mamy wrażenie, że w pierwszym okresie istnienia Sołówek zarówno wyciskanie siódmych potów przy robotach, jak narzucanie nieludzkich norm były to tylko przejściowe zrywy, objawy chwilowej wściekłości. Nie stały się one jeszcze żelaznym systemem, nie opierała się jeszcze na nich gospodarka całego kraju. Nie był to jeszcze fundament pięciolatek. W ciągu tych pierwszych lat Słon nie miał jeszcze, jak wolno sądzić, własnego ustalonego odgórnie planu gospodarczego, a zresztą nie bardzo zdawano sobie sprawę, ile roboczo dniówek przypadać musi na rozbudowę samego obozu. Dlatego to można sobie tam było pozwalać na beztroskie przekształcanie jakichś sensownych gospodarczo prac w roboty karne. Przelewanie wody z jednego przerębla do drugiego, przenoszenie pni z miejsca na miejsce. Było w tym okrucieństwo, owszem, ale niejako patriarchalnego typu. Kiedy zaś wyciskanie siódmych potów wchodzi w skład przemyślanego systemu, wtedy oblewanie ludzi wodą na mrozie albo oddawanie więźnia na żer komarom staje się zbyteczne i sprowadza się do marnotrawienia sił samych oprawców. Znana jest następująca cyfra oficjalna. Przed rokiem 1929 w rosyjskiej socjalistycznej federacji objęto pracą tylko 34 do 41% wszystkich więźniów. Nie mogło być zresztą inaczej, bo w kraju panowało bezrobocie. Nie wiemy, czy uwzględniono to również prace wykonywane dla potrzeb obozu, czy też tylko prace na eksport. Ale pozostałym 60-65% więźniów nie starczało nawet zajęć gospodarskich. Także na Sołówkach proporcje nie mogły być inne. Jasne jest więc, że w ciągu całych lat 20 było tam wielu więźniów niezatrudnionych przy żadnych pracach stałych, częściowo z powodu braku odzieży, albo zatrudnionych tylko w bardzo umownym sensie. Pierwszy rok pierwszej pięciolatki, który był takim wstrząsem dla całego kraju, wstrząsnął również Sołówkami. Nowy, przysłany w 1930 roku, naczelnik Usłonu Noktiew, były naczelnik RM-u Sawwatiewskiego, który tam przeprowadził masakrę socjalistów, wywołując szmerek podziwu ze strony zaskoczonych słuchaczy, cytował zebranym w Kemi Wolnym takie oto liczby. Nie licząc własnych wyrębów Usłonu, które rosły w tempie zupełnie wyjątkowym, Usłon zdołał na zamówienie dwóch tylko instytucji, Żelles i Karelles, dostarczyć surowca drzewnego w 26 roku za 63 tysiące rubli, w 29 roku za 2 miliony 355 tysięcy rubli, wzrost 37-krotny. W 30 roku jeszcze 3 razy więcej. Za budowę dróg w kraju karelsko-murmańskim w 26 roku obóz otrzymał sumę 105 tysięcy rubli. W 30 roku już 6 milionów, czyli 57 razy więcej. Tak oto przebiegał zmierzch dawnych, głuchych Sołówek, gdzie nie wiedziano, jak tu wykończyć więźniów. Praca cudotwórczyni podała pomocną dłoń. Kempierpunkt był przedsionkiem Sołówek. Gdy osiągnęły już dojrzałość pod koniec lat 20., przez Kempierpunkt zaczęły Sołówki przelewać się na ląd stały. i tym, co najgorszego mogło się więźniom Sałówek przydarzyć, stały się właśnie delegacje na kontynent. Dawniej klasztor sławiecki miał na lądzie stałym tylko dwie forpoczty – Sorokę i Stanicę Sumską, przybrzeżne folwarczki. Teraz zaś rozrastający się słon przekroczył granice klasztornych posiadłości. Na zachód od Kemi więźniowie zaczęli bić trakt przez bagniste tereny do Uchty, które to przedsięwzięcie niegdyś uznano za niewykonalne. Latem ludzie zapadali się w bagnistą toń, zimą zamarzali. Tego traktu więźniowie Sałówek bali się panicznie i przez długi czas właśnie ta pogróżka, co może posłać cię na Uchtę, najczęściej rozlegała się na dziedzińcu Kremla. Drugi podobny trakt zwał się Parandowskim z Miedwierzgorska. Przy jego budowie czechista Gaszydze rozkazywał szpikować skałę materiałem wybuchowym. Na szczyt skały posyłał KR-ów i przyglądał się przez lornetkę, jak wylatują w powietrze. Powiadają, że w grudniu 28 roku na Czerwonej Górze w Karelii więźniów zostawiono za karę, nie wykonali normy dziennej, na całą noc w lesie i że 150 ludzi zamarzło na śmierć. To było w stylu Sałówek, nie ma wątpliwości. Trudniej dać wiarę innej relacji. Na budowie traktu Kemi-Uchta w pobliżu miasteczka Kut, luty 29 roku, kompanie więźniów w składzie około 100 ludzi za niewykonanie normy zmuszono do wejścia na stos i wszyscy spłonęli. Usłyszałem ten przekaz z ust jednego tylko człowieka. Świadkiem tego wydarzenia był niedawno zmarły profesor Kalistow, stary więzień Sołówek. Owszem, zbieżnych relacji o tym wypadku nie zdołałem zebrać. Nikt już ich nie zbierze, zresztą nie ma zeznań nawet pojedynczych o tylu innych faktach. Ale czy ci, co wysadzają w powietrze i zostawiają na polarnym mrozie żywych ludzi, nie są zdolni do palenia ich żywcem? Że to rzecz technicznie trudniejsza? Czytelnicy, którzy skłonni są dawać raczej wiarę znakom drukarskim niż żywym istotom, niechże poczytają sobie relacje o budowie gościńca w granicach tego samego usłonu przez takich samych zeków w tym samym roku, tyle że na półwyspie Kola. Ogromne trudności trzeba było pokonać, by przeprowadzić bity trakt doliną rzeki Białej wzdłuż brzegu jeziora Wurdjarw aż do góry Kukinsfumczor, Apatyty, o długości 27 km, moszcząc mokradła. Jak myślicie, czym je moszcząc? Odpowiednie słowo ma się już na końcu języka, prawda? Ale papier to co innego. Kłodami i zasypując piaskiem oraz niwelując kapryśny profil wzgórz, których zbocza pokryte były kamienistymi usypiskami. Później usłon przeprowadził również tą trasą tory kolejowe. 11 kilometrów w ciągu jednego tylko miesiąca zimy. A dlaczego w ciągu jednego miesiąca? Dlaczego nie można było poczekać do lata? Zdawało się już, że zadanie jest wręcz niewykonalne. 300 tysięcy metrów sześciennych ziemi trzeba było wykopać za kołem podbiegunowym zimą. Czy to w ogóle ziemia? Czym jest granit przy tej substancji? Wyłącznie ręcznym sposobem, mając do dyspozycji tylko rydle, oskardy i łopaty. A czy mieli tam chociaż rękawice? Trzeba było zbudować mnóstwo mostów, co hamowało postęp robót. Pracowało się okrągłą dobę na trzy zmiany, szturmując noc polarną światłem naftowych reflektorów, wyrąbując przecinki w sośniakach, karczując pnie, często podczas zamieci, tarasującej naszą drogę zaspami na wysokość rosłego chłopa. Przeczytajcie to jeszcze raz. A teraz przymrużcie oczy i wyobraźcie sobie, że to ktoś z was, jakiś bezradny mieszczuch, wielbiciel Czechowa, wtrącony został do tego piekła lodowatego. Albo jakiś Turkmen w kolorowej mycce rzucony jest na pastwę tej nocnej zamieci i teraz ma karczować pieńki. Działo się to w trakcie tych świetlanych, nieporównywanych lat 20., kiedy nikomu jeszcze nie śnił się kult jednostki, kiedy ludzie wszystkich ras i kolorów, biali, żółci, czarni, brunatni, widzieli w naszym kraju żagiew swobody. O, gdzież byli wtedy Bertrand Russell i Hewlett Johnson z ich wiecznie niespokojnym sumieniem? Działo się to wtedy właśnie, gdy na estradach śpiewano zabawne kuplety o sołówkach. Tak oto krok za krokiem nieznacznie, dzięki instytucji zadań produkcyjnych, uległ rozpadowi początkowy plan stworzenia na wyspach izolowanego obozu specjalnego. Archipelag, który narodził się i osiągnął dojrzałość na sołówkach, jął teraz dawać rakowe przerzuty na terytorium kraju. Powstał problem otworzyć przed nim na oścież cały kraj, a nie dać się samemu zagarnąć, nie dać się wessać, strawić, upodobnić do reszty. Każdą wysepkę, każdą rafę archipelagu otoczyć wrogim sowieckim falochronem. Niech się te dwa światy nawarstwią na siebie, ale niech nie dojdzie do wzajemnego przenikania. A ten referat Nogdiewa, któremu towarzyszył szmerek podziwu, wygłoszony był po to, by doprowadzić do uchwały zebranych przedstawicieli mas pracujących Kemi, a później do gazetek i rozplakatować we wszystkich koloniach karnych. Walka klasowa wzmagająca się na całym terytorium ZSSR, a także groźba wojny realna jak nigdy do tej chwili, wymaga od organów OGPU i USŁON jeszcze większego zacieśnienia współpracy z masami i jeszcze większej czujności. Organizując odpowiednią opinię publiczną, zwalczać trzeba poufalenie się wolnych obywateli z więźniami, proceder ukrywania uciekinierów, handel przedmiotami kradzionymi przez więźniów lub pochodzącymi z zaboru mienia państwowego, a także najróżniejsze złośliwe plotki szerzone na szkodę USŁON-u przez wrogów klasowych. A cóż to za złośliwe plotki? No a że w obozie są ludzie i że siedzą nie wiadomo za co. I jak ich tam się dobija. A później jeszcze taki punkt. Obowiązkiem każdego jest zawiadomić na czas, kogo należy. Wstrętni cywile. Są z więźniami za pan brat. Ukrywają uciekinierów. To bardzo poważne niebezpieczeństwo. Jeśli temu radykalnie nie zapobiec, to nic z archipelagu i kraj zginie i cała rewolucja na nic. Przeciwdziała się więc złośliwym pogłoskom, szerząc pogłoski uczciwe i postępowe, że w obozach siedzą tylko mordercy i gwałciciele, że każdy uciekinier to niebezpieczny bandyta. Niech się ludzie zlękną, niech zatrzasną drzwi, niech pilnują dobrze swoich dzieci. Wyłapujcie ich, donoście, pomagajcie OGPU w jej pracy, a kto nie pomoże, o tym zawiadomcie, kogo należy. W miarę jak archipelag zaczął się rozrastać, wzrastała też liczba ucieczek. Wysłanie poza obóz na roboty drogowe czy leśne mogło skończyć się fatalnie, ale jednak człowiek miał ląd stały pod nogami, miał nadzieję, że zdoła uciec. Marzenia o ucieczce nie dawały spokoju saławieckim więźniom jeszcze wtedy, gdy słoń ograniczał się tylko do izolowanego terenu wyspy. Łatwowierni wypatrywali końca swego trzyletniego wyroku, przewidujący zaś rozumieli, że wolności nie doczekają się ani za 3, ani za 23 lata. A to znaczy, że na wolność można tylko uciec. Ale jak tu uciec z sołówek? Przez pół roku morze pokryte jest lodowatą skorupą, ale nie ciągłą. Pełno w niej wyrw, szaleją zamiecie, wszystko zasnute jest mgłą, trwa noc polarna. Wiosną zaś i przez dużą część lata noce są białe, z łodzi strażniczych widok daleki. Sposobność nadarzyć się może tylko u schyłku lata lub jesienią, gdy noce stają się dłuższe. Oczywiście nie ci, co siedzieli w warowni, tylko tacy, których wysłano z niej na roboty. Mając trochę czasu i swobody ruchów, mogli gdzieś w lesie nadbrzeżnym sklecić sobie czułenko albo tratwę, czy po prostu siąść na kloc drewny okrakiem i odbić od brzegu głęboką nocą na los szczęścia, licząc przeważnie na spotkanie z jakimś parowcem pod obcą banderą. Niepokój wśród strażników, wysyłanie łodzi strażniczych, wszystko to pozwalało się domyślić, co się stało, i wyspiarzy ogarniała radosna trwoga, zupełnie jakby to oni sami uciekli. Rozpytywano się szeptem, Jeszcze ich nie złapano? Nie znaleźli ich jeszcze? Wielu zapewne tonęło, nie docierając do żadnego celu. Temu i owemu udało się chyba dopłynąć do brzegów Karelii, gdzie starał się już zapaść w lasy jak kamień w wodę. Słynna zaś ucieczka do Anglii za punkt wyjścia miała port w Kemi. Śmiałek, który się na to porwał, nazwiska jego nie zdołaliśmy ustalić, oto jaki jest zasięg naszych możliwości, znał język angielski, ale nie zdradzał się z tym. Udało mu się dostać do kompanii ładującej drzewo na transportowce, przybijające do przystani w Kemi. I tam zdołał porozumieć się z Anglikami. Konwojenci zorientowali się, że brak im jednego więźnia. Zatrzymali parowiec w porcie prawie na tydzień i parokrotnie przeszukali statek, ale nie znaleźli uciekiniera. Okazuje się, że przy każdej rewizji poszukiwany zjeżdżał z przeciwległej burty po łańcuchu kotwicznym pod wodę, oddychając przez rurkę trzymaną w zębach. Zapłacono armatorowi ogromne odszkodowanie za przestój i w końcu statek odpłynął, bo przeważyła opinia, że więzień chyba utonął. Drogą morską uciekła również grupa 5 więźniów: Bessonow, Małzagow, Małobrocki, Sazonow i Pribludin. I oto ukazała się w Anglii w kilku nawet edycjach książka Bessonow, moje 26 więzień i moja ucieczka z Sałówek. Czy Sir Bertrand Russell tej książki także nie czytał? Wprawiła ona Europę w zdumienie i zapewne jej autor, uciekinier, oskarżony został o przejaskrawienie, a zresztą przyjaciele nowego społeczeństwa po prostu nie byli w stanie dać wiary podobnym oszczerstwom, ponieważ stała w sprzeczności z czymś, co było wiadome i uznane. Istniał już opis raju na Sałówkach zamieszczony w Rote Fane. Mamy nadzieję, że korespondent tego pisma miał później okazję bliższego poznania archipelagu. Istniały też całe albumy poświęcone Sałówkom, rozpowszechniane przez sowieckie placówki dyplomatyczne w Europie. Świetny papier, autentyczne fotografie przytulnych celek. Nadjeżda Surowcew, nasza komunistka mieszkająca w Austrii, otrzymała taki album z wiedeńskiego poselstwa i z oburzeniem odpierała oszczercze plotki na ten temat krążące po Europie. W tym samym okresie siostra jej przyszłego męża siedziała na Sałówkach. Sama zaś Nadjeżda miała już po upływie 2 lat chodzić gęsiego na spacer w jarosławskim izolatorze. Oszczerstwa oszczerstwami, ale wpadka była przykra. A zatem komisja WCIK pod przewodnictwem towarzysza Solca, mającego opinię sumienia partii, ruszyła w drogę, aby dowiedzieć się, co tam dzieje się naprawdę na tych Sołówkach, bo przecież o niczym nie wiedzieli. Co prawda komisja dotarła tylko do trasy kolei murmańskiej, gdzie też zresztą niczego specjalnego nie zdziałała. Na same zaś Wyspy Sławieckie postanowiono raczej posłać, nie posłać, tylko prosić o zwiedzenie ich wielkiego pisarza proletariackiego, Maksyma Gorkiego, który niedawno powrócił do ojczyzny proletariatu. Świadectwo takiego człowieka będzie najlepszą odpowiedzią na ohydny falsyfikat wydany za granicą. Bystronoga pogłoska dotarła na Sałówki grubo jeszcze przed faktem i mocniej zabiły aresztanckie serca, strażnicy zaś gorączkowo jęli się krzątać. Trzeba znać więźniów, aby wyobrazić sobie ich niecierpliwość. W samo jądro matecznika bezprawia, samowoli, milczenia wedrzeć się ma sokół, zwiastun burzy, największy pisarz rosyjski. No, ten im dopiero zada bobu, ten im dopiero pokaże, ten nas w obronę weźmie jak ojciec rodzony. Oczekiwano więc na Gorkiego prawie jak na amnestię powszechną. Zwierzchność też była cała w nerwach. Na wszelki możliwy sposób starała się ukryć rozmaite skazy i nadać nowy połysk temu, co było na pokaz. Z warowni wysyłano pośpiesznie transporty do najdalszych punktów robót, żeby ludzi w centrum zostało jak najmniej. Ze szpitala wielu chorych wypisano i wysprzątano lokal do czysta. Powstał cały bulwar ze świerków bez korzeni. Kilka dni pewno wytrzymają, nie od razu przecież uschną. Prowadzący w stronę kolonii dziecięcej, która powstała tu przed 3 miesiącami, stanowiąc przedmiot dumy całego usłonu. Wszystkie dzieci miały w niej nową odzież. Nie było wśród nich elementów socjalnie obcych. Gorki niechybnie bardzo będzie chciał zobaczyć, jak tu się niedoszłych przestępców ratuje i wychowuje dla przyszłego życia w socjalistycznym ustroju. Tylko w Kemi zdarzyło się przykre niedopatrzenie. Na Popiej Wyspie kończono właśnie załadunek parowca Gleb Bokiej. Zajęci tym byli więźniowie, jak to zwykle, w samej bieliźnie lub w workach. A tu właśnie zjawia się Gorki ze świtą. Mają jechać tym samym rejsem. Wynalazcy, mocarze myśli, oto zadanie dla was, boć i najmądrzejszy może się poszkapić. Wysepka jest goła, łysa, ani krzaczka, ani kryjówki tu się nie znajdzie, a świta Gorkiego jest tuż o jakieś 300 kroków. Jaką też radę znajdziecie? Jak ukryć przed ludzkim okiem cały ten wstyd tych ludzi w workach? Cała wyprawa naszego humanisty straci sens, jeśli ich zauważy. No, zapewne postara się sam zbytniej uwagi nie zwracać, ale pomóżcie mu. Utopić w morzu? Długa kotłowanina. Zakopać? Nie zdążymy. Nie, tylko nieodrodny syn archipelagu mógł znaleźć tu wyjście. Kierownik robót wrzasnął: przerwać pracę, stanąć kupą, szlusuj, na ziemię siad, ani mrumru. I kazał zarzucić płachtę brezentową na siedzących. Jak się kto ruszy, to zatłukę. A były tragarz szedł po trapie na pokład, potem dobrą godzinę stał przy burcie, podziwiał krajobraz, czekając na odjazd, i nic nie zauważył. Rzecz się działa 20 czerwca 1929 roku. Znakomity pisarz zawinął wkrótce do przystani w Zatoce Pomyślności. Towarzyszyła mu synowa, cała w skórze, czarna skórzana czapka, skórzana kurtka, skórzane bryczesy i długie buty z obcisłą cholewką. Żywy symbol gułagu, ramię w ramię z rosyjską literaturą. W asyście kadry dowódczej Gorki długimi, szybkimi krokami przemierzył korytarze kilku budynków mieszkalnych. Wszystkie drzwi do wspólnych sypialni były otwarte na oścież, ale pisarz prawie tam nie zaglądał. W lazarecie powitali go ustawieni dwuszeregiem lekarze i pielęgniarki w czystych fartuchach, ale nie tracił na nich czasu, zaraz wyszedł. Czekiści usłonu, ludzie bez trwogi, zawieźli go później na siekierkę. No i cóż? Karcery wcale nie były przepełnione i, co najważniejsze, ani śladu żerdzi. Na ławach siedzieli sobie zwykli złodzieje, już ich było sporo na sałówkach, i wszyscy czytali gazety. Nikt z nich nie ośmielił się wstać, żeby złożyć zażalenie, ale przecież znaleźli sposób. Trzymali swoje gazety do góry nogami. A Gorki podszedł do jednego z nich i w milczeniu obrócił płachtę gazety jak należy. Zauważył, domyślił się, więc już nie odda na pastwę. Weźmie ich w obronę.